Dzisiaj będę czytał Słowo Boże z listu Judy od 17 wersetu. Zaglądniemy później jeszcze do 16, ale zanim będę czytał, chciałbym opowiedzieć wam świadectwo, które może się nam przyda pewnie. Byłem w tym tygodniu na weekend z usługą dosyć daleko od nas i wracając musiałem zrobić taki, jechać tam i z powrotem, ponieważ umówiłem się z pewną rodziną, że ich odwiedzę. I kiedy już byłem zmęczony, tak sobie pomyślałem, zadzwonię do nich i odwołam tą wizytę, bo to tak, nie wiem, wpaść tak na półtorej godziny, pobyć z nimi, pomodlić się. Było już późno, pogoda była nieciekawa i chciałem jechać do domu, ale tak czułem przynaglenie, żeby do nich jechać, więc pojechałem, pomodliłem się o ich dziecko, które ma alergię na pokarmową, na wszystko w zasadzie, co je. Pomodliłem się o gospodarza domu i powiedziałem, ciebie to namaszczę olejem i modliłem się, proklamując nad nim życie. I to taki dziwny był. Proklamowałem życie. Pojechałem do domu, to było, wróciłem koło północy do domu i rano miałem telefon. Pojechał ten człowiek, na którym proklamowałem życie, na modlitwę poranną do swojego wujka. Kawałeczek drogi, może 10 kilometrów. Pojechał, pomodlili się i wracał stamtąd. Jechał dosyć szybko, wystrzeliła mu pierwsza przednia opona. Wjechał do rowu. Z rowu go wybiło na brzozę. Brzoza go wybiła w powietrze, także leciał 2 metry w górze. Uderzył na wysokości 2 metrów w następne drzewo. Odbił się, wpadł na 3 drzewo i okręcił się dookoła. Jakoś odbił się od tego drzewa i koziołkował kilka razy. Także wszystkie siedzenia były powyrywane, były gdzieś aut, poza autem. Wszystko w aucie było powyrywane, tylko miejsce, w którym on siedział, było nietknięte. Mało tego, wiózł noże i te noże latały po całym samochodzie i żaden mu nie zrobił krzywdy. Po prostu powiedział, proklamacja się udała, tak? Że była właściwa. I tak chciałem to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że czasami Bóg mówi do nas w sposób taki bardzo delikatny i czasami się wydaje człowiekowi, czy to jest sens. Z początku słyszysz, chcesz, ale później, kiedy problemy przychodzą, człowiek jest zmęczony albo ktoś inny przyszedł, więc łatwo odwołujemy jakąś wizytę, jakiś zamiar, rezygnujemy z niego. A okazuje się, że to ma sens. Bóg nie po to włożył nam coś do serca, żeśmy sobie tak łatwo z tego rezygnowali. Czytamy więc Boże Słowo. List do Judy, 17 werset i poniżej do końca. Umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Umiłowani, przypomnijcie sobie słowa. No jakie słowa mamy sobie przypomnieć? No przede wszystkim, kiedy człowiek się nawraca, to Bóg coś do niego mówi. Każdy słyszy. Bo inaczej byśmy się nie nawrócili, inaczej byśmy nie poszli za Bogiem. Więc przypomnijcie sobie słowa, które Bóg do was mówił, tak? Co do nas mówił. Ale też słowa, które są zapisane w Biblii, dlatego czytanie Biblii jest tak istotne, ponieważ zawsze może Duch Święty nas kierować na te słowa, które znamy, bo są zapisane i które powinny nam być znane i powinny w nas żyć. Jeżeli znamy Biblię, to nie traktujemy jej wybiórczo, czyli myślę, że jeżeli poddajemy się Duchowi Świętemu, to on we właściwym czasie właściwe słowa nam przypomina. Jeżeli czytamy natomiast na wyrywki, to niestety znamy tylko wyrywkowo pewne rzeczy i nie możemy całości ogarnąć, dlatego też dużo tracimy często. Więc apostołowie, oprócz obietnic, które nam zostały dane, bo to wszystko jest w kontekście, oprócz tego, co Bóg nam powiedział, apostołowie powiedzieli, że w czasie ostatecznym będą ludzie trudni. Zresztą apostoł Paweł o tym pisze, tak? Będą bez miłości, rodzicom nieposłuszni i tak dalej. Mówi, będą ludzie, którzy będą szydercami. Co to znaczy szyderca? I po co występuje szyderca i jaki jest jego cel? No szyderca działa na zasadzie wybić cię z tropu, oskarżyć ciebie, zawstydzić, żeby człowiek, nawet jeżeli nie wierzy szyderstwu, żeby się wycofał. Ponieważ Bóg przychodzi, żeby nas zainspirować, zbudować i zachęcić, a przez to dać nam siłę, tak? Siłę. Zwykła rzecz. Ja nigdy nie trenowałem kolarstwa, ale czy biegów, ale czytałem na ten temat, czy słuchałem reportaży, że jeżeli jest wyścig kolarski, to grupa zawodników, czy Polacy na przykład, jeżeli to jest międzynarodowy, tak startują, czy tak jadą, że najpierw jeden prowadzi, a wszyscy siedzą mu na kole. Ten pierwszy się jakoś szybciej męczy, ale inni, jadąc za nim, psychicznie odpoczywają. Później inny idzie do przodu i tak się wymieniają, oszczędzając swoje siły. Niby jadą tym samym tempem, ale pierwszy szybciej się męczy, tak? Ale co on robi? Zachęca tych innych. Przez jego pracę i przez jego przywództwo inni mają więcej siły, mają zachętę, tak? Bo siedzą mu na kole, on prowadzi, on toruje drogę. I tak samo myślę, że w chrześcijaństwie, że łatwiej nam czasami iść za kimś, kto jest silny, tak? Kto ma inspirację, kto ci powie, nie upadaj, podnieś się, Bóg jest dobry, nie załamuj się. To, że jeszcze nie dostałeś odpowiedzi, to nie znaczy, że Bóg nie odpowiedział. Bo w księdze Daniela napisane jest, że przez 3 tygodnie Gabriel walczył z księciem Królestwa Perskiego i nie mógł przynieść odpowiedzi do Daniela. Więc Daniel modlił się i przychodzi w pewnym po 3 tygodniach, przychodzi do niego anioł i mówi, pierwszego dnia, kiedy tylko zacząłeś się modlić, Bóg mnie wysłał, ale nie mogłem przyjść na czas, ponieważ książę perski sprzeciwiał mi się, więc teraz Archanioł Michał, wasz książę anielski, walczy z nim, a ja mogłem przyjść do ciebie z odpowiedzią. Więc to nie jest tak, że Bóg nie odpowiedział. Czasami diabeł, znając rangę odpowiedzi i to, co Bóg chce przez ciebie zrobić, wysyła swoich posłańców, żeby zatrzymali odpowiedź albo żeby ją opóźnili, a wtedy też przychodzi takie zniechęcenie, szyderstwo. Pamiętacie, kiedy za czasów Hiskiasza miasto, stolica było oblężone i Sanheryb mówi, poddajcie się, nie ma szans, popatrzcie ilu nas jest. Wy nawet nie macie jeźdźców tyle, co możemy dać wam koni. Nie obsadzicie ich. Bez sensu, bez szans jesteście. A kiedy on to mówił? Wtedy, kiedy król egipski wyruszył przeciwko Sanherybowi i on wiedział, że musi odejść i zaniechać oblężenia miasta. Ale ciągle szydził i ciągle kusił po to, żeby tylko otworzyć bramy, żeby mógł zająć miasto. Diabeł tak działa, tak? Więc szyderca przychodzi po to, żeby ci zabrać to, co Bóg ci już dał. Może to jeszcze do ciebie nie dotarło, ale już ci to dał. Kto to jest szyderca? No, mamy różnych szyderców, tak? Może to być ktoś z rodziny, któremu twoja duchowość się nie podoba. Znacie tak? Ci, którzy uwierzyli, najczęściej byli wyklinani, separowani, wyśmiewani, tak? Niezapraszani na pewne uroczystości rodzinne. Ale czasami jest tak, że no, mieszkamy razem, tak? Ale ktoś szydzi z ciebie. To może być syn, to może być córka, to może być matka, to może być ojciec. Ktoś szydzi, żeby cię zniechęcić. A co tam biegasz tyle razy? A co ci tam dają? Tak? Jaką masz korzyść z tego? To mogą być sąsiedzi, to może być w zakładzie pracy. Mogą ci powiedzieć, nie dostaniesz awansu, jesteś za duchowym człowiekiem, tak? Na czym stawiasz? Na kim się opierasz? Bo zapowiedziane, że oni wyjdą i będą, i że będą oskarżać i będą z ciebie szydzić, to w Biblii mamy napisane. Tylko, że często oczekujemy na magiczne słowa, że ktoś powie jakiś werset i się wszystko zmieni. A czasami to nie działa. Musisz wykazać wytrwałość. Musisz być człowiekiem, który idzie za Słowem, który zna swojego Boga. Więc najważniejsze we wszystkim tym, co czynimy, jest poznanie Boga. Poznajemy Go poprzez Słowo, przez osobiste relacje, poprzez modlitwę, poprzez społeczność z Nim, duchową społeczność. I nagle, kiedy znasz serce Boga, to wiesz, że On przy tobie jest, tak? Mało tego, kiedy pamiętasz świadectwa tego, co On zrobił w twoim życiu. A przecież każdy z nas czegoś doświadczył, prawda? Każdy z nas czegoś doświadczył. Ja pamiętam, jak babcia mojej żony przyszła kiedyś na nabożeństwo, była bardzo zmęczona. I jak to stary człowiek, to jest taki, że stęka i nawet nie wie, że stęka. Wydaje mu się, że nie stęka, a stęka. I siadła sobie i tak stękała sobie, jak to stary człowiek, głośno. I ktoś, jeden z braci, podszedł do niej i mówi: siostro, tak się źle czuję. Po co siostra przyszła dzisiaj na nabożeństwo? Ona mówi: no bo chcę Pana uwielbiać. Boży lud, będę słuchać Bożego Słowa. On tak na nią popatrzy i mówi: tej pamięć nie taka, siostra nie będzie nawet pamiętać, o czym kazanie było. To lepiej w domu poleżeć, tak, a nie stękać tutaj. To nic nie daje. Ona tak na niego popatrzyła i powiedziała: może tobie nie daje, ale mi daje. Może nie będę pamiętać kazania, ale nakarmię swoje serce. Tak? Więc zostanę tutaj, nie idę do domu. Wiecie, ja stałem tam obok i sobie pomyślałem: Boże, chcę mieć taką wiarę. A ona faktycznie ledwo siedziała już wtedy, ale chciała się nakarmić, tak? Nie pozwoliła, żeby szyderstwo ją zabrało. I zawsze mówiła: synu, bierz mnie do kościoła, na nabożeństwo. Chcę być pośród Bożego ludu. Pytam się: babciu, dlaczego? Bo Bóg się tam manifestuje. Bo jest taka jakaś inna atmosfera. Jak jestem na nabożeństwie, to później się lepiej czuję. Mam błogosławieństwo. Wiecie? Nie wiem, czy wam opowiadałem świadectwo. Pewnie opowiadałem, powtórzę. Jak była kobieta, która w Łodzi miała guza na mózgu wielkości pomarańczy. Wycięto tego guza i ona była w śpiączce. Przekazaliśmy jej słowo, że będzie dobrze, no ale nie mogła się tym czasu wybudzić. I niektórzy już myśleli, że ona umrze. Więc leżała taka jak martwa. W ogóle się nic nie ruszała. Karmiono ją tam, kroplówki. Ale ludzie z kościoła przychodzili i się modlili o nią. Czytali jej Boże Słowo, siedzieli przy niej, czytali Boże Słowo. Pewnie to nie był cały czas, ale przynajmniej te 2-3 godziny dziennie. Byli tam ludzie, którzy przychodzili, czytali Boże Słowo i się modlili. I na tej samej sali, na Ojomie, leżała kobieta, która była na tramalu i na morfinie, czy na czym, bardzo mocne leki przeciwbólowe. I one nie działały i ona cały czas tak stękała mocno, bo nic jej nie pomagało. I ta siostra, ja z nią rozmawiałem, mówi: w pewnym momencie się ocknęła, wybudziła się, więc lekarze przybiegli tam, bo monitory pokazały to, przybiegli, zaopatrzyli ją i poszli. I kobieta, która tam leżała obok, podeszła do niej i tak stoi, patrzy, ona mówi: proszę panią, ale ja pani nic nie pomogę, bo ja dopiero się obudziłam, ja jestem po operacji, ja po prostu jestem jeszcze nie chodząca. A ta kobieta mówi: ja tylko chcę się zapytać, czy u was to taki zwyczaj, żeby tu ludzie przychodzili i tak się modlili? A ta siostra się pyta: czy to pani przeszkadza? Ona mówi: nie, bo jak oni się modlą o panią i czytają pani Biblię, to ja przez cały dzień nie mam bólów. A jak oni nie przyszli raz, to mnie cały dzień bolało. Mówi: leki nie działają, ale jak oni się o panią modlą, to działa. Rozumiecie? To tylko 2-3 osoby były przy łóżku. Ale jeżeli jesteśmy na nabożeństwie, to tych osób troszeczkę więcej, prawda? Niektórzy źle się czują, zostają w domu, a ja myślę, że nasze miejsce jest wtedy właśnie tam, gdzie się modlą, tak? Gdzie jest uwielbienie Boga. Nie dajmy się zastraszyć. Nie dajmy wyrwać sobie tego, co Bóg nam zaplanował dać.
To, co z nieba wyszło, żeby nas ubogacić, bo wystąpią szydercy i będą powodować rozłamy. Rozłam w moim sercu, w moich myślach. Będę rozbity wewnętrznie. Kiedy będę ich słuchał? Nie będę ich słuchał, tak? Zawarłem przymierze z moimi uszami, że nie będę słuchał takich rzeczy, że będę występował przeciwko nim. Będę ufał Bogu. Będę ufał mojemu Bogu. Jeżeli Bóg powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to ja się nie boję o nasz Kościół, bo bramy piekielne go nie przemogą. I mogą szydercy mówić różne rzeczy, a ja wiem, że to jest nieprawda. Że prawda jest, że Kościół się ostoi. I prawdą jest, że w ostatecznie dni Bóg wyleje swego ducha i wszyscy będą napełnieni Bożym Duchem, tak? I synowie będą prorokować, i córki, i starcy będą mieć widzenia. Czyli Boży Duch nie będzie miał kategorii wiekowych, tylko stąpi na każdego. To nam mówi Słowo Boże. I my takich rzeczy oczekujemy, a nie oczekujemy, żeby coś nam się złego stało. Inną rzecz wam powiem. Pewna kobieta na Śląsku, w Rudzie Śląskiej, uwierzyła i jej mąż ciągle ją prześladował, w różny sposób, nieładny, ale widział, że to nie działa, taki atak bezpośredni na nią, więc zaczął ją szantażować, czy wpływać na jej psychikę i zaczął do niej mówić, jak ty nie przestaniesz tam chodzić, to ja się powieszę. No i tak jej mówił i ona to słuchała. Wiecie, no, kochała swojego męża, tak? Chociaż on był niewierzący i ją dręczył. I kiedyś przychodzi do pastora i mówi, pastorze, po prostu ja już nie wiem, co robić. Ja chyba przestanę chodzić na nabożeństwo, no bo on się powiesi, ja będę go miała na sumieniu, tak? A pastor nie miał tak, patrzył, uśmiechnął się i mówi, poczekaj chwilę. Poszedł do samochodu, przyniósł sznurek. Taki, no, sznurek. Mocny sznurek. I wiesz, ja to używałem jako linki holowniczej, ale to może ci się przydać. Jak on ci powie, że się będzie chciał wieszać, to daj mu ten sznurek i powiedz, że z błogosławieństwem pastora możesz iść. I daj mu ten sznurek. Mówi, ale jak on pójdzie, to idź za nim, ale myślę, że nie pójdzie. I ona przychodzi do domu, a on do niej podpity. I to znowu byłaś, idę się wieszać. A ona wyciąga sznurek i mówi z duszą na ramieniu, z błogosławieństwem pastora, to masz od pastora, możesz iść. A on tak na nią patrzy, mówi, ty durna jesteś? To ty chcesz iść do nieba, a mnie do piekła wysyłasz? I skończyło się szantażowanie. Rozumiecie? Szydził z niej, straszył ją. Ona chodziła, po nocach nie spała i mówi, od tamtej pory mam święto lasu. On zresztą się nawrócił później i chodzili już razem. Jak ja ich poznałem, to już widziałem ich razem, bawionych ludzi, tak? Drodzy, diabeł chce nas zastraszyć, a Biblia mówi, że wystąpią i będą mawiali, będą postępować według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ludzie, którzy nie mają ducha, są zmysłowi i wywołują rozłamy. Ale wy umiłowani, co my mamy robić? Nie tylko sami być mocni w wierze, no bo przecież gdyby Kościół miał być tylko, teraz jest ostatnio moda taka, że Kościół nie ma być taki, jak my mamy Kościół, tylko jak się zgromadzi 2-3 osoby w domu, to już Kościół. Ja rozumiem, że to może być Kościół, tak? Że my jesteśmy częścią Kościoła, ale ja nie myślę, że to Boża metoda, żeby tak dzielić Kościół na po 3-4 osoby, bo wtedy nie ma żadnych autorytetów, nie ma żadnego rozwoju, rozumiecie? Potrzebujemy być mocni w wierze, tak? Więc nie jesteśmy sami dla siebie. Jeżeli jesteśmy mocni w wierze, to po co? Tu jest powiedziane, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Budujcie siebie samych. Czyli ja buduję siebie, ale też buduję jeden drugiego, bo to siebie samych to też znaczy w gronie, tak? W grupie. Jeden drugiego buduje. Więc budujemy. A jak możemy się budować? A widzisz, czy ktoś jest słaby, czy mocny? Czy nie widać? Kiedy wstałem dzisiaj, modliłem się, chodziłem, coś tam robiłem. Po pewnym czasie wstał Dawid i wychodzi coś zjeść. Popatrzyłem na niego, powiedziałem, synu, źle wyglądasz. Chyba będę się musiał o ciebie pomodlić. On mówi, tato, źle się czuję. Ale to też nie tylko to, że się źle czuję, coś źle przeżywam. Ale gdybym go nie zapytał, to bym nie powiedział. Tak? Chodził taki smętny po domu. Przecież to widać, kto jaki jest, prawda? Ale możemy tego nie zauważyć, bo przecież każdy z nas ma swoje obowiązki, tak? Każdy z nas ma swoje jakieś zadania, myśli, zaangażowanie. Ale Biblia mówi, bacząc jedni na drugich w celu pobudzenia się, tak? Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Pamiętacie ten werset? Baczcie jedni na drugich, żeby się pobudzić. A tutaj jest, żebyśmy się wzmocnili, tak? Budujcie siebie sami. Czyli jeżeli ktoś jest słabszy, to przede wszystkim się o niego zaczynamy modlić, tak? Po drugie, zaczynamy z nim rozmawiać, bo człowiek potrzebuje atencji, potrzebuje, żebyśmy się nad nim pochylili. Może ktoś go odrzucił, może traci pracę, może jest samotny, może nie ma odwagi powiedzieć. Więc przychodzisz, nie wypytujesz go nachalnie, co jest, tylko widzę, że ci jest źle. Czy mogę się z tą pomodlić? A może jakaś konkretna sprawa, o co się modlić, tak? A może mogę ci jakoś radą służyć? A może potrzebujesz czegoś? A może pomóc ci coś zrobić? To sprawia, że człowiek nie czuje się samotny. Wiecie, co ludzi najbardziej zabija? Samotność. Kiedy ludzie są oddzieleni. Kiedy nie czują wsparcia. Kiedy nawet w rodzinie nie mają wsparcia. Potrzebujemy więc się zaangażować i powiedzieć i zauważyć człowieka. Więc przechodzimy i zaczynamy budować siebie. Budować. Kiedy człowiek jest zbudowany, nagle wszystkie rzeczy stają się prostsze. Tak? Łatwiejsze. Człowiek zaczyna się uśmiechać. A jak się uśmiecha, jest bardziej przyjazny. Bardziej optymistycznie nastawiony. I jeść mu się chce. I umalować mu się chce, jak jest kobietą. Tak? I ubrać mu się chce, nie chodzi cały dzień w piżamie, jeżeli jest na emeryturze. Tak? Ubierze się i wyjdzie do parku. Po prostu został zbudowany. Zachciało mu się żyć. I teraz, kiedy wychodzi, Bóg stwarza mu okazję, żeby mógł głosić Ewangelię. Żeby mógł powiedzieć, ja też miałem tak źle. Mnie też wczoraj handra dopadła. A dzisiaj czuję się lepiej. Bo taki brat albo taka siostra przyszli, zbudowali mnie. Albo ktoś do mnie zadzwonił, albo SMS-a przysłał. Ktoś się mną zainteresował, tak? Mało tego, ludzie niektórzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym, ale nie modlą się w duchu. Ja nie mówię tylko o modlitwie w obcych językach. Ale wiecie, jest taki rodzaj modlitwy. Ja widziałem niedawno moją żonę, jak się tak modliła. Byliśmy na wyjeździe i modliliśmy się o ludzi, o chrzest w Duchu Świętym. Widziałem, jak Halinka chodziła, ona chodziła jakby nad ziemią. Powiedziała, że jeszcze w życiu takiego uniesienia nie miała. Przychodziła do ludzi, ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym. Byli... I ja powiedziałem, Halinka, jak ty to robiłaś? Po prostu słuchałem. Ona mówi, po prostu to nie ja. Chodziłam w duchu. Chodziłam po prostu w duchu. Tak. Więc jeżeli modlimy się w Duchu Świętym, to nie tylko obce języki, ale to się tak zatopisz w modlitwę, tak zjednoczysz się ze swoim Bogiem, że nawet jakby się waliło i paliło, cię to nie interesuje. Tak? Ty masz cel, ty jesteś z Bogiem, Bóg jest z tobą, Duch Święty cię napełnia, jest pełnia pokoju w tobie i nie patrzysz, czy będzie odpowiedź na modlitwę, czy nie, bo wtedy to nie jest celem. Celem jest zjednoczenie się z Bogiem. Więc módlcie się w duchu. I to powoduje też zbudowanie. I to powoduje też radość, tak? A jeżeli mam się modlić w duchu, to muszę nakazać swojemu sercu. Dawid nakazywał, duszo moja, błogosław Panu, tak? Więc możesz powiedzieć, dzisiaj ktoś mnie oskarżył, albo ktoś mi zrobił przykrość, ale duszo moja, nie słuchaj tego, co tam się stało, czy ktoś się powiedział. Duszo moja, słuchaj Pana. Duchu Święty, mów do mnie. Otwieram moje uszy. Biorę Boże Słowo. Nie zawsze mogę je czytać, ale mogę je sobie przypomnieć. Drodzy, oto Słowo Boże zachęca nas, byśmy chodzili w Duchu Świętym. I następna rzecz, która tu jest powiedziana, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. W miłości Bożej. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Kiedy jesteś w miłości Bożej, to nie pozwalasz, żeby potępienie do ciebie przyszło, tak? Bo jeżeli popełniasz grzech przeciwko Duchowi Świętemu, niektórzy chodzą w takim oskarżeniu, a może to już jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to w mojej Biblii jest napisane, że człowiek, który popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma w nim chęci pokuty i nie ma myśli powrotu do Boga. Taki człowiek się tak zatwardził, że po prostu nie ma już szans. On nawet nie chce wracać, tak? Ale dopóki w tobie jest pragnienie, to szukaj Boga. Zachowuj siebie w miłości Bożej. I pamiętaj, że Słowo Boże mówi, że On Jezus Chrystus nie przyszedł zatracać, nie przyszedł sądzić, nie przyszedł potępiać, ale przyszedł zbawiać, tak? Zbawiać to znaczy wybawić nas z grzechu, ale zbawiać to także wybawić nas z problemów. Nie tylko z grzechu, ale z naszych problemów, bo zbawienie to jest bardzo szeroki kontekst. I potrzebujemy być tak zbudowani i tak w miłości Bożej, żeby kiedy diabeł przychodzi, to my powiedziemy, no ale my mamy Boga. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Musisz odejść. I przychodzi miłosierdzie Boże. Bo nawet jak zrobisz coś złego, nie to, że mamy robić coś złego, jeżeli jest Boże przyzwolenie na to, nie. Ale nawet jeżeli coś zrobisz złego, to jest powiedziane, oczekując miłosierdzia. Kiedy zachowujesz się w miłości, to oczekujesz miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A co jest miłosierdzie? Masz przebaczone z łaski, tak? To jest miłosierdzie? Masz coś za darmo. To jest miłosierdzie? To jest miłosierdzie. Taki jest nasz Bóg. Więc zachowując to. Ale drodzy, na koniec może tak mniej troszkę optymistycznie. Kiedy się nawróciłem, to wszystko dla mnie było takie proste. Nie wiem, czy dla was też takie było proste. Był Bóg, był diabeł i byłem ja. Tak? I był jeszcze Kościół. Ale po pewnym czasie zauważyłem, że to nie jest takie proste. Im bardziej chcesz Bogu służyć, tym wchodzisz w coraz trudniejsze rzeczy. Okazuje się, że nie można pewnych rzeczy generalizować, uogólniać, ale że pewne rzeczy są bardzo specyficzne, bardzo personalne. Czyli, że są ludzie, którzy mają wątpliwości. Chodzi ileś razy do kościoła i ma wątpliwości. Tak? Ja tego nie rozumiem. Przechodziłem kiedyś takie trudne rzeczy, ale na przykład niedawno byłem u takiej rodziny i ona mówi, bracie, pomódl się, bo chcę zmienić pracę. Się modliłem i miałem dla niej takie słowo, módl się i Bóg ci pokaże, w którym momencie masz zmienić pracę, bo to nie jest jeszcze ten czas. I ona dopisała mi przedwczoraj maila i mówi, bracie, 2 tygodnie płakałam po twojej wizycie. I ja myślę, co? O co jej poszło? Przecież nic takiego tam się nie stało. Bo jak pomyślałam, zmienię moją pracę i znowu będę się przystosowywać do tej pracy, ale Bóg jej nie kazał zmienić pracy. I myślę sobie, jak ludzie mają dziwną psychikę, tak? No ale ona taką właśnie ma. Więc musiałem do niej pisać i zadzwoniłem, i ją budowałem, i pokrzepiałem. I chociaż powiedziałem do Boga, Boże, ja jej nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, bo ja nie widzę tu żadnego problemu, ale widocznie ona ma taką psychikę. Więc ja mam dla niej litość. Mam swoje zajęcia, ale z litości dla niej, z miłości dla niej, ja odłożę moje zajęcia i ja poświęcę ten czas i będę się o nią modlił, będę do niej pisał i będę z nią rozmawiał, tak? Ponieważ ona ma taką strukturę. Po to Bóg w kościele dał jednych silnych, a drudzy tacy, którzy potrzebują leczenia, żeby ci silni wzięli na siebie ułomności słabych, tak? Jest napisane w Biblii? No powinniśmy tak zrobić, prawda? Ale niektórzy chcieliby, żeby tak ze wszystkimi robić. Ale tu jest nie tak powiedziane. Bo tu jest powiedziane, ale dla drugich, czyli to są jedni, którzy mają wątpliwości. Oni chcą inaczej, ale po prostu mają wątpliwości i nie umieją się przez to przebić. Ale drudzy są tacy, dla drugich, 23 werset mówi, miejcie litość połączoną z obawą. Bo ci ludzie to trochę kombinatorzy, tak? A jacy to są często ludzie? 16 werset mówi tak. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Czyli to są ludzie, którzy nie są obojętni. To są ludzie, którzy mają cel, którzy umieją się zachować w tym swoich niemocach, swoich potrzebach, są sprytni. Nie byliście nigdy zranieni przez kogoś z kościoła? Myślę, że byliście. Dlaczego? Bo nie rozpoznaliśmy w duchu, dla kogo trzeba mieć obawę. Tak? Czyli ja go dobrze traktuję, ale z taką przyglądam mu się, tak? Dla niektórych nie. Ja mu okazuję miłość i przykrycie i wiem, że ten człowiek może źle postępuje, ale on nie jest podstępny. Ale dla niektórych taki nie będę. Bo ci ludzie, jeżeli zyskają Twoją uwagę i zaufanie, potrafią ugryźć. Potrafią Cię oszukać. Potrafią Ci zrobić, może nie specjalnie zawsze, pewnie troszeczkę za bardzo zapatrzeni w siebie, nie myślą, że innych ranią, ale jednak kogoś zranić, tak? Więc tu jest powiedziane, dla tych właśnie miejcie litość, ale miejcie to połączone z obawą i miejcie wtedy odrazę nawet do szaty skalanej przez grzech. To znaczy, że pewne rzeczy tym ludziom trzeba powiedzieć. Może on jest w bólu, ale czasami mówiłem do kogoś, ja wiem, że cierpisz, no ale popatrz, masz to niejako na swoje życzenie, bo z tym zadarłeś, tego obraziłeś, no a teraz to do ciebie wraca, tak? Co człowiek sieje, to później zaczyna zbierać. To może wypadałoby teraz pójść. W ostatnią niedzielę przyszła do mnie dziewczyna, która mnie, no może z 5 lat temu, poniżyła bardzo. Nie uszanowała ani mojego wieku, młoda dziewczyna, ani mojego wieku, ani mojej służby, mojego stanowiska. I tak się zachowywała, chciała mnie pouczać, bo ona ze zboru takiego bardziej prostaczkowego, więc krawat niedobry, coś tam i mówiła w taki opryskliwy sposób. No ale przyszła na nabożeństwo, siadła koło mnie. Później była gościna, siadła na agapę koło mnie i mówi, a ja brata znam. Pytam się, a skąd mnie znasz? A bo myśmy się kiedyś tam spotkali. Ja mówię, a to ty jesteś. Tak? I ona mówi, no potrzebuję modlitwy, bo wyszłam za mąż, poroniłam w ostatnim miesiącu ciąży, dziecko zmarło. To już nie poronienie, tylko w zasadzie poród. I nie mogę teraz zajść w ciążę, czy może się brat o mnie pomodlić? Ja mówię, to weź męża, pójdziemy pomodlić się. I stanęli, on mówi, no to proszę, bracie, módl się, już teraz nie ty, nie taki owaki, tylko tak, bracie. Powiedziałem, ale dopóki czegoś nie załatwisz, to nie będziemy się modlić. On mówi, jak to? To modlitwa coś kosztuje? Ja mówię, pewnie, że kosztuje. Obraziłeś Bożego sługę. Nie uszanowałaś powołania i namaszczenia, ani autorytetu, ani wieku. I ty myślisz, że ja się o ciebie będę modlił? Przepraszaj. Jak nie przeprosisz, to możesz sobie iść. Stała, myślała. Powiedziała, bracie, przepraszam. Ja mówię, ja przyjmuję. Teraz mogę się o ciebie pomodlić. Drodzy, rozumiecie? Nie dlatego, że mi te przeprosiny potrzebne. Tylko jak ona się nie nauczy przepraszać, których zraniła, to ona będzie ranić zawsze. Jeżeli się nie nauczy szanować autorytetów, to pójdzie do swojego pastora i mu napyskuje. Tak? Przeżywaliśmy to tutaj, tak? Ja myślałem, że do pastora Janka nikt nie napyskuje, a okazuje się, że byli tacy, co mu napyskowali. I to bardzo brzydko. Nawet ludzie, którzy się mienili przyjaciółmi. Czyli jeżeli ludzie się nie nauczą szacunku, to wyjdzie z nich wcześniej czy później. Powinniśmy się nauczyć, więc musimy czasami im powiedzieć, słuchaj, masz problemy, bo coś jest nie tak w twoim życiu. To jest grzech. I możemy nad tym przejść do porządku dziennego, ale to na twoją odpowiedzialność. Ale możemy to załatwić. I wtedy człowiek zaczyna reagować inaczej. Bo w kościele to nie tylko powinniśmy się budować przez słowo zachęty, ale powinniśmy się też polepszać przez pokazywanie, co jest grzechem, a co nie. Oczywiście trzeba tu dużej mądrości, działania Ducha Świętego, ale jednak rzeczy trzeba chyba nazwać po imieniu czasami, tak? Więc drodzy, powiedziane tu jest, że powinniśmy się szczec szaty skalanej, mieć odrazę nawet do niej, ale temu, w tym wszystkim, który ma moc nas uszczec od każdego upadku, temu mamy oddać chwałę, moc i szacunek i glorię i cokolwiek jeszcze, tak? Bo Jemu się to należy. Więc drodzy, przyszedł czas, że Bóg się będzie manifestował. Ale nie bądźmy z Bogiem za Pan brat. Szanujmy się nawzajem. Budujmy się nawzajem. Błogosławmy się nawzajem. To, że ktoś popełnia błędy, nie znaczy, że można go wdeptać w błoto, tak? Albo to, że czegoś nie rozumiesz, nie znaczy, że ktoś popełnił błąd. Czasami zapytać się trzeba, dlaczego tak jest. I nie zawsze dostaniesz odpowiedź, bo nie, jak to czytałem, w wojsku to są kody dostępu, tak? I na przykład kapral nie może wiedzieć tego, co wie kapitan, tak? No bo nie ma tego kodu dostępu. On może wiedzieć tylko to, co kapral powinien wiedzieć. A kapitan to, co do kapitana należy. Dużo więcej, tak? To, co kapral, co sierżant, co chorąży, tak? Chyba chorąży jest pod kapitanem. Ale i tak kapitan nie wie tego, co wie generał. Bo nie ma tego kodu dostępu. Więc jakby zapytał, to i tak się nie dowie, bo to nie jest dla niego. Zrozumcie, że nie wszystko będzie wam jasne. I pastor nie musi się przed każdym spowiadać. Oczywiście może wam powiedzieć pewne rzeczy, ale są pewne rzeczy, które może nie budują. A może ktoś niedoświadczony i nieumiejętny źle by to wykorzystał. Więc lepiej, żeby nie wiedział. Nie obrażajmy się wtedy. Przecież mieliśmy zaufanie, tak? Ukochani, Bóg chce naszej konsekwencji. Jak będziemy budować swoje wiarę? Bo jesteśmy praktyczni, tak? Za chwilę będziemy się pomodlić ogólnie o was, z wami, ale też będziemy modlić się o konkretne sprawy. Konkretne sprawy. I w ten sposób też będziemy się budować naszym zaangażowaniem. Naszą taką zachętą będzie to, że będziemy wołać z całego serca. Może kogoś tam nie znamy, ale jeżeli włożysz w to serce. Biblia mówi, a modlitwa z wiary płynąca, tak? Albo jeżeli dwóch albo trzech uzgodni swoją prośbę, to jest rzeczą niemożliwą, żeby nie otrzymali. Tak? Mało tego, Bóg pokazuje serce swoje, bo mówi, Pan Jezus to powiedział, zanim wypowiecie swoją modlitwę, swoją prośbę, to wie Ojciec wasz niebieski, o co go będziecie prosić i już wam to z nieba wysłał. Rewelacja? Po prostu taki jest nasz Bóg. To, że nie zawsze otrzymujemy, to nie znaczy, że on tego nie wysłał. Gdzieś po drodze ktoś ukradł, albo myśmy nie poczekali odpowiednio długo, tak? Ale drodzy, na pewno on oczekuje, że z gorliwością będziemy wołać, tak? Staniemy, modlimy się. Cudowny Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam zwycięstwo nad oszczerstwem, nad potwarzą, nad zniechęceniem. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty budujesz nas Twoim Słowem i że dajesz braci i siostry, które przychodzą ze Słowem zachęty. Dziękuję Ci, że posyłasz do nas Ducha Świętego i że możemy korzystać z Jego inspiracji. Więc Duchu Święty, dajemy Ci prawo do naszego życia. Dajemy Ci prawo do naszych myśli, do naszego serca, do naszych domów. Dajemy Ci prawo, rób porządek, objawiaj. Duchu Święty, przychodź, inspiruj nas. Chcemy modlić się w Duchu Świętym, chcemy pełnej inspiracji i chcemy chodzić z głową podniesioną, patrząc w niebo, oczekując nadchodzącej odpowiedzi, miłując braci. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam rozpoznanie i dajesz nam wejrzenie, i że Ty dajesz nam zrozumienie, nad kim się pochylić i nad kim się zlitować, a nad kim mieć obawę. Ty pokazujesz nam, Panie, że Kościół wzrasta i będzie wzrastał. Panie, dlatego daj nam nową porcję Twego Ducha. Daj nam nową porcję Twojej miłości. Daj nam nową porcję Twojego zwycięstwa, Panie. Ja modlę się teraz w autorytecie, żeby ci, którzy szydzą z dzieci Twoich, w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby mieli zamknięte usta, żeby nie mogli wypowiedzieć słowa przeciwko, żeby nie deptali po godności dziecka Bożego. Ojcze, ja modlę się o to. Poślij aniołów Twoich, mocarzy. Panie, wzbudź lęk w tych sercach. Niech się boją bluźnić dzieciom Bożym. I niech boją się bluźnić Tobie, który jesteś ich Ojcem. W imieniu Jezusa. Ojcze, niech ludzie będą uwolnieni. Niech każdy, kto dzisiaj jest przelękniony i zastraszony, niech powstanie w mocy. Niech zaryczy w imieniu Jezusa. Niech powie zwycięstwo. Panie, bo Ty jesteś Bogiem. Bogiem. Ty powiedziałeś do słabych, niech słaby mówi, że jest bohaterem. Ty powiedziałeś, Panie, do tych ułomnych, żeby powiedzieli, że są doskonali. Panie, Ty jesteś Bogiem mocy. Ty jesteś Bogiem wiary. Ty wlewasz tą wiarę do naszych serc. Ty budujesz nasze wnętrza. Ty inspirujesz nas każdego dnia. Panie, spraw, żebyśmy dzisiaj modląc się do Ciebie otrzymali. Byśmy dzisiaj modląc się do Ciebie dotknęli, by nasza wiara była pełna, żeby nie było tam ani procenta zwątpienia w imieniu Jezusa Chrystusa.